W Lublinie zakończył się drugi Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Tamtejsze poszukiwanie europejskiej wspólnoty wartości stało się znaczącym wydarzeniem międzynarodowym.
Ponad 200 wybitnych twórców kultury, artystów i intelektualistów, polityków i dziennikarzy poszukiwało w debatach europejskiej wspólnoty wartości. Jak podkreśla arcybiskup Józef Życiński, główny inicjator kongresu, inspiracją do debaty była papieska adhortacja Ecclesia in Europa.
Ojciec Święty inspirował nas. Myśmy teraz przedyskutowali, jak w polskich warunkach możemy konkretnie podejmować te wyzwania i prace. I przyznam się, że jestem bardzo zadowolony z obrad i z wyników. Obawiałem się, że po pierwszej fascynacji kongresem, drugi już przyniesie mniejsze zainteresowanie. Tymczasem mieliśmy zgłoszenia z całej Polski, byli przedstawiciele środowisk polonijnych od Hanoweru po Buenos Aires. I to jest jakiś piękny znak rezonansu duchowego.
W obszernym przesłaniu kongresowym zwrócono uwagę na wydarzenia, które postawiły raz jeszcze pytania o wartości w budowaniu zjednoczonej Europy.
Wśród tych wątków przewodnich zwracano uwagę, że w okresie od ostatniego kongresu nasilenie się terroryzmu jest jakimś symbolem cywilizacji zagrożonej i niektórzy wpadają w przerażenie, inni gubią się, jeszcze inni chcieliby rzucać gromy na zepsuty świat i kulturę. Tymczasem naszym zadaniem jest uczyć szacunku dla człowieka. Godność człowieka odkupionego przez Chrystusa jako podstawowa wartość w chrześcijańskiej misji przemiany kultury. I zastanawialiśmy się, jak okazywać tę godność, na przykład w strukturach akademickich, kiedy coraz częściej usiłuje się traktować uczelnię jako spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, kiedy coraz rzadziej widać etos mistrza, dyskutujemy, co robić, ażeby zamiast narzekań działać niczym ferment wnoszący nowy styl. Inne ważne zadanie, prowokacyjne, w swym sformułowaniu, czy polityk może być uczciwy i za jaką cenę. Wiele osób, które przyszło na ten panel, chyba blisko 300 osób uczestniczyło, przyszłoby sobie ponarzekać na polityków. Zastanawialiśmy się, co robić, żeby zamiast narzekania tworzyć nowy styl, pozytywny. Ukazywaliśmy w polskim pejzażu przykłady tych polityków, tych instytucji, które nie straciły autorytetu. Szukaliśmy, jak nawiązywać do ich stylu i wydaje mi się, że wydobycie tego typu materiałów może być czymś inspirującym. Inny blok tematyczny to kwestia misji dziennikarza. Jak pogodzić trudności finansowe ze świadomością tego posłannictwa, którym jest przekaz prawdy. I znów blisko 300 uczestników, znów bardzo żywa dyskusja, a przy tym wszystkim jakieś wielkie poczucie jedności kontynentu europejskiego. Nawiązywaliśmy do Zygmunta Kubiaka, który był zaproszony z głównym wykładem, nie dożył, ale ciągle przypominał nam, że Polska leży nad Morzem Śródziemnym, że czuje się on zarazem Polakiem i Grekiem, bo Grecja położyła podwaliny cywilizacji europejskiej i kiedy u Homera czyta się, jak Grecy walcząc z mieszkańcami Troi okazują sympatię cierpiącym Trojanom, to właśnie we współczuciu rodzi się europejskość, solidarność z bliźnimi, którzy cierpią, uświadamia, że już nie żyjemy etyką plemienną, tylko że ktoś należący do innego szczepu jest również naszym bliźnim. Ciągle nawiązywaliśmy do historii i jako jeden ważny składnik przesłania kongresu wyakcentowanie tego, że nie wolno odciąć się od korzeni, nie można być człowiekiem sukcesu na jeden sezon, ciągle trzeba przywoływać pamięć tamtych wielkich wydarzeń. Profesor Bartoszewski ukazał nam bardzo sugestywnie, jak można w tych nowych warunkach czuć się członkiem Unii Europejskiej, Polakiem, patriotą, strażnikiem wielkich wartości. I nie było w naszych obradach opozycji między zgniłym Zachodem a wspaniałym Wschodem, wschodem. Mówiliśmy o harmonizacji tych płuc w papieskim stylu. Profesor Chantal del Sol przybyła z Paryża. Mówiła krytycznie o tej formie poprawności politycznej, którą widać w ich środowisku i szukaliśmy, jak przezwyciężać poprawność w imię savoir-vivre, bez wartości, by uszanować człowieka. Młodzież, która zgromadziła się na widowisku, przywoływała pamięć więźniów zamku lubelskiego, zarówno z czasów UB, jak i Gestapo, przywoływała pamięć Żydów, którzy w pobliskich rejonach gromadzili się w synagodze na modlitwy. Dziś w tamtym rejonie przebiega trasa szybkiego ruchu. Więc to było jakieś odwoływanie się do historii, do tego, co w niej piękne. A przy tym Ojciec Święty był ciągle obecny, choćby w ostatnim, bardzo żywym panelu o antysemityzmie, gdzie zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby pełniej okazać współpracę z naszymi starszymi braćmi w wierze, żeby w pluralistycznym świecie wyznawcy jednego Boga dawali obraz tej wspólnocie jednej rodziny, którą to wspólnotę czuliśmy podczas całego kongresu.
Powróćmy raz jeszcze na salę obrad. Jak rozumieli swoje przesłania uczestnicy debaty dwu ambon w kościele ojców dominikanów? Ojciec Tomasz Dostatni.
Myślę, że przede wszystkim w pojęciu słowa dialog jako nierozerwalną część chrześcijańskiej kultury. Rozmowa wewnątrz kościoła na temat różnic patrzenia na oblicze kościoła, czym kościół jest. Pan Zbigniew Nosowski reprezentuje środowisko więzi, pan Paweł Milcarek, sam uważający siebie za tradycjonalistę, reprezentuje środowisko czasopisma Christianitas.
Ja uważam, że w wielu miejscach reformy jakby zbliżyły się do tej granicy, a w niektórych sektorach, w niektórych sytuacjach, przy niektórych inicjatywach różnych ludzi przeszły tę granicę przerwania rdzenia tożsamości.
Chcę myśleć po katolicku na sposób współczesny. To znaczy zakładać, że tradycyjną naukę wiary można i trzeba wciąż na nowo tłumaczyć na język dzisiejszy, bo dziś jest po prostu inne niż wczoraj.
Chrześcijaństwo stoi między dwoma światami, mówił w sobotę ksiądz Tomasz Halik.
On dla nas, którzy się wsłuchujemy w Polsce w jego słowa, jest właśnie tym, który nam pokazuje, że dialog jest jedyną możliwą formą spotkania z drugim człowiekiem, zarówno tym najbliższym, jak i z drugim człowiekiem, który ma inne poglądy, czy jest wyznawcą innej wiary, czy innego wyznania chrześcijańskiego.
Ja myślę, że Europa ma proste dwie twarze chrześcijaństwa.
Myślę, że Europa ma dwie takie twarze chrześcijaństwa.
Jedna
to jest tradycyjnie kościelna. Druga to jest ta bardziej sekularyzowana. Ale która jest też jedną z twarzy chrześcijaństwa. Myślę, że w czasie wojen religijnych cały ten prąd chrześcijańskich intelektualistów od Erasma z Rotterdamu, oni poszukiwali jak gdyby takiej trzeciej drogi chrześcijaństwa między katolicyzmem a protestantyzmem. To potem oczywiście przeszło przez oświecenie. Ja myślę, że jest ważne, żeby te dwie twarze albo te dwa oblicza chrześcijaństwa ze sobą prowadziły jakąś komunikację. Raczej, żeby patrzyły na siebie jako coś kontrapibilnego, a nie jako nieprzyjaciele czy wrogowie. Ale także nie może jedna przejść w drugą, zamienić się w drugą. Gdy ta tradycyjna twarz chrześcijaństwa całkowicie odłączy się od tej sekularyzowanej, to też bardzo dużo straci. I też jeśli to sekularyzowane oblicze odłączy się od tego fundamentu chrześcijańskiego, to też stanie się taką płochliwą. Ja właśnie tą przyszłość chrześcijaństwa widzę w tej możliwości wzajemnego komunikowania się tych dwóch obliczy chrześcijaństwa.
Czy bycie kobietą ułatwia karierę polityczną? Jakie wartości winny dominować w polityce? Prowadząca tę debatę profesor Agnieszka Kijewska zwraca uwagę.
W panelu uczestniczyły panie, które doświadczenie w polityce mają niezwykłe. Mianowicie pani premier Hanna Suchocka, obecny ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, pani Elżbieta Sobutka, konsul generalny w Kolonii, pani Irena Lipowicz, do niedawna ambasador Polski w Austrii, no i uczestniczył w panelu pan premier Jerzy Buzek, wzbogacając swoim doświadczeniem refleksję pań. Jeden wniosek, który stąd wypływał, to był taki, że polityka jest jeszcze tą sferą, w której kobiety nie w pełni mogą się w sposób bezpośredni realizować. Najważniejszą rzeczą, która się w panelu ujawniła, to było to, że wszyscy zgodzili się, iż polityka jest sferą wartości, jest sferą troski o dobro wspólne. Wszyscy uczestnicy panelu zwrócili uwagę na to, że powinna być sferą takiej wartości jak uczciwość, że polityka to jest służba, bo minister to jest przecież ten, kto służy.
A jak odbierali kongresowe obrady ci, którzy się im przysłuchiwali? Norbert Wojciechowski, prezes wydawnictwa Norbertinum.
Bardzo dobrze, że one mają miejsce w Lublinie. Przecież Lublin jest intelektualną stolicą polskiego katolicyzmu, polskiego kościoła. To jedno. Drugie, Lublin dwukrotnie w historii kraju, w historii Europy odegrał ogromną rolę. Kłoczowski przywołał na kongresie, Życiński o tym mówił. To jest Unia Lubelska, która tutaj została zawarta i o kilkaset lat wyprzedziła pomysł Adenauera, Schumana, a drugie myślę o lubelskim lipcu. Przecież w Lublinie ruszyła ta lawina, która zmiotła komunizm z mapy świata. Kongres w wszystkich różnych wystąpieniach nawiązuje między innymi do tych wydarzeń. Oczywiście ja to upraszczam i mówię w wielkiej metaforze, ale taka jest prawda.
Jak poinformował ksiądz arcybiskup Józef Życiński, kolejny, trzeci Kongres Kultury Chrześcijańskiej już za 4 lata. A dla Radia Watykańskiego relacje z Lublina przygotowała Małgorzata Kołodziejczyk.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W naszym niedzielnym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.